Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie. Dariusz Klimczak, wiceszef PSL-u, wicemarszałek województwa łódzkiego i członek zarządu jest państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, wicemarszałek.
A co ja powiedziałam?
Członek zarządu.
Nie, to przepraszam, wicemarszałek.
Ale kiedyś było tak, że byłem członkiem zarządu wiele lat.
No to jak już pan nie jest, to zostaje nam tylko wicemarszałek i wiceprzewodniczący PSL-u.
Dzień dobry.
Dobrze, na poważnie. Na poważnie, bo sprawa jest poważna. Radny Krzysztof Ciebiada z Prawa i Sprawiedliwości wczoraj w rozmowie ze mną powiedział, że cargo na łódzkim lotnisku należy zostawić, bo jest dochodowe, natomiast tę część pasażerską, jako że nie przynosi zysków, a nawet wręcz przeciwnie, trzeba po prostu zamknąć.
No, chyba nie można tak zero-jedynkowo traktować żadnej działalności gospodarczej.
Wejdę w słowo, gdybyśmy patrzyli tylko biznesowo, to chyba nawet trzeba.
No tak, tylko że instytucje publiczne muszą się kierować zasadami, którymi się kierują wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, natomiast musimy pamiętać o tym, że instytucje publiczne, samorząd, państwo działa także na rzecz swoich obywateli, ma bardzo ważną rolę wspierania różnego działalności. Na przykład żaden teatr, żadna filharmonia nie utrzymałaby się z własnych środków, z własnych dochodów. Gdyby tak zero-jedynkowo traktować, to trzeba było wszystkie teatry, filharmonie, instytucje kultury pozamykać, łącznie z tym lotniskiem.
Brzmi to świetnie, tylko ja mam wrażenie, że wszyscy tak mówią utrzymać, poza radnym Ciebiadą. Po czym okazuje się, że jak trzeba dołożyć pieniędzy, to tych pieniędzy nie ma. Albo jest za mało, albo na przykład nie ma woli, żeby samorząd łódzki był współudziałowcem na lotnisku i ono tak sobie jest, bo jest, biednieje z roku na rok. No to ja nie wiem, to albo w jedną, albo w drugą.
Łódzkie lotnisko jest bardzo ważne dla stolicy naszego województwa, ponieważ jest takim potężnym orężem, takim filarem naszej pozycji w kraju. Jeszcze kiedyś drugie miasto w Polsce, teraz jakiś czas temu Kraków wyprzedził nas, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Natomiast jest szereg innych funkcji i wszystkie metody, instrumenty, narzędzia trzeba wykorzystać, aby to lotnisko mogło funkcjonować. Ja przypomnę,
ale
że
czy to znaczy, że przejmiecie część udziałów?
Ja przypomnę, że jest finansowane nie tylko z budżetu miasta i udziałowców, ale także jest zaangażowany potężny projekt unijny, którego trwałość musi być zachowana.
I ciągle
przechodząc,
mało.
Przechodząc do pani pytania. Rola województwa także jest ważna, jak i w każdym innym regionie kraju. My dotychczas byliśmy zaangażowani w minimalny sposób. Tutaj prym zawsze wiodło miasto i nigdy nas tym nie interesowało. Nie interesowało nas miasto bez względu na to, jaki był prezydent, dopóki nie pojawiły się kłopoty. My zadeklarowaliśmy określoną kwotę, którą zapisaliśmy 1 000 000 zł w budżecie województwa i chcielibyśmy wykorzystać te pieniądze najmądrzej jak się da dla tego lotniska. Natomiast taki akt pozbywania się udziałów nie chciałbym, żeby był traktowany jako ze strony głównego właściciela jako akt bezradności, bo myślę, że jest bardzo wiele instrumentów do tego, aby to lotnisko może nie przywrócić, ale pchnąć w kierunku świetności, żeby jego lokalizacja była wprost proporcjonalna do jego roli.
No dobrze, to ja zapytam jeszcze raz wprost. Czy i kiedy gotowi bylibyście przejąć część udziałów? Bo to jest współodpowiedzialność.
Ja chciałbym pani redaktor i naszym słuchaczom przedstawić jeden koronny argument, który jest niezwykle istotny w tej dyskusji.
Argument, żeby przejąć, czy żeby nie przejąć?
I tak. Budżet województwa jest prawie 4 razy mniejszy od budżetu miasta Łodzi. Województwo ma na swojej głowie ponad 1200 kilometrów dróg wojewódzkich, których jeszcze połowa jest do wyremontowania. Ma kilkanaście szpitali wojewódzkich, bardzo ważnych, na bazie których funkcjonuje także Uniwersytet Medyczny, z których połowa znajduje się w mieście Łodzi. Mamy filharmonię, Teatr Wielki, instytucje kultury, łódzką koleję aglomeracyjną, przewozy regionalne. To są pokaźne kwoty w naszym budżecie. Gdybyśmy my chcieli się dzielić swoimi kłopotami z innymi samorządami, no myślę, że tak samo by było ostrożnie ostrożnie odbierane, jak i ten temat lotniska. My od niego nie uciekamy i my się umówiliśmy wręcz i z miastem, i z radnymi, którzy o to zabiegają, bo jest wielu radnych, którzy zabiegają o to, żeby województwo mocniej zaangażowało się w nasze lotnisko. Szukamy dobrego sposobu, a wyjść z tych kłopotów. Ja mam nadzieję, że pierwszym takim krokiem będzie powołanie zdolnego, perspektywistycznego prezesa lotniska.
A pana nie martwi, że od listopada go nie ma?
Pewnie martwi, natomiast to, że nie został szybko zastąpiony jakimś innym, to znaczy, że główny właściciel podchodzi bardzo ostrożnie do tematu właściwej nominacji.
No tak, tylko zastąpiony nie szybko, to powiedzmy zastąpiony w ciągu 2 miesięcy, a tu nam minął listopad, grudzień, styczeń, luty. Zaraz będzie pół roku.
Ja nie chciałbym komentować tego tematu. Ja mam nadzieję, że zostanie wybrana taka osoba, która będzie myślała o tym lotnisku, a nie spychała wszystko na udziałowców.
Udziałowce.
Na udziałowców.
Na miasto.
No miasto,
wy się
przede
nie palicie.
Na przede wszystkim. No, miasto bardzo interesuje się tym tematem. Myślę, że od tego jest prezes lotniska, zarząd lotniska, rada nadzorcza i to oni powinni wieść prym. Natomiast rola właścicieli tych udziałów jest bardzo ważna, ale nie powinna być wiodąca, bo to nie jest rola pierwszoplanowa.
Panie przewodniczący, Trybunał Konstytucyjny dziś o 9:00, czyli za niespełna kwadrans, rozpoczyna rozpatrywanie i ocenianie tak zwanej ustawy naprawczej Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej Trybunału. Przypomnę, rozpatrywanie spraw w kolejności wpływu, pełen skład 15 sędziów i tak dalej, plus ci sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość jako naturalna konsekwencja unieważnienia uchwał z poprzedniej kadencji wybierających innych sędziów do Trybunału. I jak pan sądzi, jak to się wszystko zakończy? Pytam w konkretnym kontekście. Czy gdyby Trybunał uznał, hipotetycznie, bo oczywiście nie wiemy, że ustawa częściowo lub w całości jest niezgodna z konstytucją, czy ten wyrok będzie respektowany przez rząd? Bo no, zapowiedzi są dwojakie.
Trudno powiedzieć jednoznacznie, natomiast intuicja mi podpowiada, że rząd, tak jak dotychczas, rękami i nogami będzie bronił się przed respektowaniem właśnie tej uchwały. Chociaż pamiętamy, z opublikowaniem poprzedniego wyroku Trybunału też był problem, ale udało się ten wyrok opublikować. Myślę, że decyzja Trybunału będzie jak zwykle miażdżąca dla tych decyzji, które w sposób bardzo niekompetentny, lekkomyślny i tak naprawdę niepatriotyczny, bo to jest niedbałość o państwo. Wśród głosów, które wychodzą od polityków PiSu, jest bardzo dużo mowy o suwerenności naszego kraju. Natomiast tu trzeba podkreślić, suwerenność naszego kraju jest oparta o konstytucję, a uderzanie w konstytucję to jest uderzanie w własną suwerenność. I namawiam wszystkich tych, którzy będą mieli ten wyrok do wykonania, o co apeluje także Komisja Wenecka, żeby go wykonali.
Tylko wie pan, tu mamy pewien problem, bo mamy pewien, powiem nieładnie, zgrzyt konstytucyjny, ponieważ Trybunał działa na mocy ustawy. Ustawa została zmieniona. Trybunał, orzekając w mniejszym składzie, bo wiemy, że tak będzie orzekał poniekąd wbrew ustawie.
Wypowiadali się na ten
temat eksperci. Którą notabene dziś ocenia.
Wypowiadali się na ten temat eksperci, konstytucjonaliści. Konstytucja jest aktem wyższego rzędu i jakkolwiek traktować ustawy, które wypływają z Sejmu, każda mogłaby blokować Trybunał Konstytucyjny, blokować państwo, więc no, tutaj ocena jest jednoznaczna. No, trzeba mimo wszystko, wbrew tym różnym kompromisowym propozycjom, które tak naprawdę są takim podejściem lisa do kurnika. Trzeba im się opierać i stać na twardych fundamentach porządku konstytucyjnego, który dotychczas w naszym kraju dobrze funkcjonował.
No to jako przedstawiciela PSL-u muszę pana o jedną rzecz zapytać. Nie ma pan wyrzutów sumienia? To wy tę furtkę otworzyliście w poprzedniej kadencji, wy zaczęliście, przepraszam, znów powiem nieładnie, majstrować przy Trybunale. Wy przed czasem wybraliście dwójkę sędziów, żeby zaklepać sobie miejsce w Trybunale.
Część z naszych posłów...
I się zaczęło.
Część z naszych posłów poparło to rozwiązanie, które przedłożyła Platforma Obywatelska, nasz koalicjant, i my, i Platforma wycofaliśmy się z tego jak tylko Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to nie było rozwiązanie konstytucyjne.
No to rychło czas. Najpierw podjęliście uchwały, potem się wycofaliście po orzeczeniu Trybunału.
Oj, żeby tak PiS chciał zrobić. Każdy może się pomylić, wszyscy się powołują na Jana Pawła II. On zawsze mówił, jak się pomylę, poprawcie mnie. I my się też tak zachowaliśmy. I chciałbym, żeby PiS obecnie też się tak zachował. Jeżeli się pomyli, ktoś ich poprawia, to trzeba się przed tym cofnąć. Dzięki temu jakiś ład i porządek funkcjonuje nie tylko w państwie, ale w każdym obszarze życia społecznego.
A to jeszcze krótko, Podlasie. Przegraliście wybory, wasz kandydat przegrał wybory, popierany również przez PO i Nowoczesną. Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że referendum poparcia dla rządu zostało wygrane. Oczywiście dowodem na to miała być wygrana Anny Marii Anders. Osoby zupełnie skądinąd, obcej na tym terenie, a jednak wygrała.
Przegraliśmy minimalnie na punkty. Uważam, że jesteśmy tak naprawdę moralnym zwycięzcą tych wyborów. Gdyby Nowoczesna i Platforma Obywatelska trochę bardziej się zaangażowały, na pewno byśmy to wygrali, tylko PSL wierzył w to zwycięstwo, ale dzięki temu staliśmy się prawdziwą alternatywą dla PiS-u. To my najczęściej stawiamy czoła PiS-owi w tym parlamencie. To my bronimy ustaw nie tylko tej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, ale na przykład ustawy o ziemi, która nie uderza tylko w rolników, ale przede wszystkim mieszkańców miast. Bagiński miał super wynik i to jest zapowiedź tego, że role się niebawem odwrócą.
Dziękuję bardzo. Dariusz Klimczak, wiceszef PSL-u, wicemarszałek województwa, był u państwa i moim gościem.
Dziękuję uprzejmie.